Pan z wami i z duchem twoim.
Czytanie
słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie.
U ono vrijeme podrugivali se Isusu glavari s narodom.
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Draga braćo i sestre.
Drodzy bracia i siostry.
Do godine u Europi slavit će se.
W przyszłym roku w Europie będzie obchodzona 225. rocznica pewnego zdarzenia, które dla Europy było rozdrożem. Mianowicie mowa jest o rewolucji francuskiej. W niej znajduje się dramatyczne zdarzenie. Zabójstwo Ludwika XVI jako ostatniego z monarchów. To oczywiście nie oznacza, że królowie i królowe wyszły z mody i że od czasu do czasu nie przywraca im się czci w kronikach światowych. Tak było 20 lat temu z królową Zytą, która władała w monarchii habsburskiej, albo wcześniej z królem Czarnej Góry Mikołajem. Dziś mamy tylko jedną ideę o królach i królestwach, a kiedy papież Pius XI w 1925 ustanowił to święto w Europie, jeszcze nie wydawało się, że nadejdą czasy demokracji. W tej atmosferze, obchodząc dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, oznacza protestować przeciwko władzy nieba i ziemi, bytów widzialnych i niewidzialnych, tronów, panowania, zwierzchności, władz, o których drugie czytanie mówi. Chrystus jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Kto ogłasza Królestwo Chrystusa, utwierdza Jego pierwszeństwo nad widzialnymi i niewidzialnymi mocami na świecie. On wznosi swój głos przeciwko sposobowi władzy, który jest przygnębiające. Nie Cezar, tylko Chrystus Pan. Kościele, od początku jest to ogłoszenie przeciwko wszelkiemu wywyższeniu, okryciu bóstwem ludzkiej władzy. Tytuł króla dziś być może dla nas brzmi zestarzale. i bije nas w uszy. Być może chętniej mówimy o Jezusie z Nazaretu, człowieku wśród ludzi, o naszym starszym bracie. We fragmencie Ewangelii mimo to mówi się o Chrystusie Królu i o Jego Królestwie. Mówi się o Królestwie przed bizantyjskim przedstawianiem wszechwładcy albo współczesnego przedstawiania Chrystusa. Mówi się przed zmartwychwstaniem, które jest fundamentem Jego królowania, bo bez zmartwychwstania nie obchodzilibyśmy dzisiejszej uroczystości, a nie mówilibyśmy nawet o Mesjaszu. Święty Paweł powie, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara i nasza nadzieja. Mówi się o Królu i Królestwie w kontekście krzyża. A Chrystus jest skazańcem, gdy wszystkie nadzieje, które w Nim kładziono, zanikły, a my mieliśmy nadzieję, że On jest tym, który miał odkupić Izraela. I nikt wtedy nawet nie wiedział i nie mógł sobie wyobrazić, co wydarzy się później. Paschal pisał, drogę krzyżową. Przez krzyż przychodzi wiara, a wielki teolog Baltazar, krzyż Chrystusa to mowa żywego Boga. Królestwo Chrystusa realizuje się na krzyżu, które staje się Jego tronem. Scena z Kalwarii jest nam tak bliska i właśnie dlatego czytamy w nim bez pojmowania wielkiego dramatu. Przywykliśmy mówić o krzyżu i patrzeć na narysowane krzyże, czy też stworzone z różnych materiałów. Nigdy nie przestaniemy rozmyślać o tym, czym jest prawdziwy krzyż. Wymęczone ciało ukrzyżowane na dwóch, trzech gwoździach, wybrudzone krwią, usta, które jęczą, strach. Wszystko, co mogło być najbardziej bolesne, najbardziej obrzydliwe i najmniej człowiecze. I nie mówi nadaremnie Pismo.
A Rzymianin, koji god zločin poczynio,
ukrzyżowany Rzymianin, który tego złoczynu dokonał, nigdy nie mógł być ukrzyżowany na krzyżu. Na Kalwarii przed trzema ukrzyżowanymi członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili, wybawiałeś innych, wybaw sam siebie. Jeżeli Chrystus jest Mesjaszem, Jego wybrańcem, z poświadomości zawsze wypływa wątpliwość, czy Chrystus jest Mesjaszem. A członkowie Wysokiej Rady
nie może być ni zabranik Boży.
Kończył, nie może być wybrańcem Bożym, Mesjaszem ani królem żydowskim, ale kawałek drewna wrzucone na dno basenu, jeżeli zostanie wyzwolone, wypływa na powierzchnię, a później żołnierzy ogarnia ta sama wątpliwość i gdy podawali mu ocet, mówią, jeśli jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. W tym momencie Łukasz zauważa, iż ponad głową skazańca był napis, to jest król żydowski. Ten napis kazał umieścić sam Piłat, który szybko odsunął jednym zdaniem, co napisałem. To rodzaj ostrzeżenia dla każdego, kto chciałby zapomnieć lub zaprzeczać. Właśnie ten i w takim stanie jest król żydowski. Zwątpienie pojawia się również w przypadku dwóch, którzy nie byli zwykłymi świadkami. Dwóch, którzy nigdy do tej pory nie spotkali Jezusa, nie słuchali Jego słów ani nie oglądali Jego cudów, którzy nie mieli moralnego udziału, tak jak faryzeusze, czy też materialnego, tak jak żołnierze w ich skazaniu, w Jego skazaniu, którzy dzielą Jego skazanie. Pierwszy mówi, czy Ty jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Złoczyńca widział, słyszał, a teraz staje się zwiastunem tego głosu, który znajdował się na ustach wszystkich. Towarzysz z pola walki czynił cuda, wskrzeszał martwych, a on mówi, czy ty jesteś? On ma tu być może trochę nadziei, ale to jest ostatnia karta, która mu pozostaje. Dla innych wątpliwość o tożsamości ukrzyżowanego był tylko motywem do wyzwania. Dla złoczyńców ostatnia słomka ratunku. Mimo to na jego ustach to słowo brzmi mniej jak modlitwa, bardziej jako prowokacja, mniej jak pytanie, a bardziej jako zarzut. I wtedy w tej bezuczuciowości, zatwardziałości serca, głupocie, nienawiści, złości, oto blask światła. Ten, którego nazywamy dobrym złoczyńcą, przemawia i po tym jak zwrócił uwagę złemu złoczyńcowi, zwraca się do drugiego ukrzyżowanego obok niego i mówi mu, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Dobry złoczyńca mówi o królestwie i uznaje Jezusa za króla. Jego akcent jest zupełnie inny. Gdzie inni mówili o królu i królestwie ironicznie, by go wyśmiać. On czyni to z powodu potwierdzenia i modlitwy. Słowo, które jest na ustach innych, brzmiało niczym oszczerstwo. Na jego ustach staje się modlitwą. To, co było dla innych motywem osądu, dla niego staje się początkiem i źródłem zbawienia. Drodzy bracia i siostry, uroczystość Chrystusa Króla stawia przed nami pytanie, kim był ten, co mówią o nim ludzie, a co my mówimy? I do kiedy będzie naszą duszę trzymał w niepewności? Co więcej, wśród nas chrześcijan, gdy słychać mowę o Chrystusu Królu, o Jezusie, Synu Bożym, o Jezusie, Odkupicielu i Zbawicielu, wzruszamy ramionami, niczym członkowie Wysokiej Rady na Kalwarii. On jest człowiekiem takim jak my, być może lepszym, bardziej czcigodnym. Urodził się tak jak my, żył tak jak my i umiera tak jak my. Szanujemy go, ale z nami z XXI wieku nie może mieć prawdziwej relacji. Czy mamy się od niego czego nauczyć? Oczywiście, że tak. Możemy nauczyć się od tak wielu ludzi, którzy kroczyli po tej ziemi i to wszystko. Na szczęście również dziś istnieją ludzie, którzy ukrzyżowanemu Jezusowi dają uznanie, jakie dał mu dobry złoczyńca. Wierzą mu, powierzają mu siebie i pragną, by byli w Jego Królestwie. I dla nich uznanie Chrystusa jest motywem do zbawienia. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli i uwierzyli w Niego, daje łaskę, by stali się dziećmi Bożymi. On został wzniesiony na upadek i wywyższenie wielu w Izraelu. Bracia i siostry, wszyscy jesteśmy wezwani, aby powtórzyć wybór w jednym lub drugim sensie. Również dla nas jest on dziś motywem, powodem upadku lub zbawienia. Drodzy bracia i siostry, dziś obchodzimy rocznicę świętej pamięci ojca Slawka Barbarycia.
I
dobrze jest, że w tym roku przypada to w Dzień Pański, więc my jako wspólnota w modlitwie eucharystycznej możemy wspomnieć to miejsce, tę parafię i szeroką wspólnotę pielgrzymów, jego niemożliwego do pominięcia, świadomi, iż tragedia wielkich ludzi nie tkwi w tym, że rzadko ich rozumiemy i niejednokrotnie trzeba by minęło dużo czasu, abyśmy dopiero w życiu zatrzymali się przed nimi, lecz dlatego, że dopiero przy jubileuszowych wspomnieniach wspominamy o nich. Obawiamy się tej prawdy, ale przyciąga nas ich obecność w życiu. Dlatego niech to wspomnienie będzie pozbawione wszelkiej patetyki i mistyfikacji. Niech po prostu będzie wewnętrzną, czystą, pierwotnym dziękowaniem Bogu za dar tego wytrwałego robotnika na niwie pańskiej. Ci, którzy mieli okazję, by poznać świętej pamięci ojca Sławko, spotkać się z nim, już przy pierwszym spotkaniu mogli zauważyć, iż u niego w oceanie pokoju, którym emanował, miał również pewien fragment niepokoju i to przekazywał innym, aby w jego trwałym pokoju rozpędzić
nawika i użytaka uchodane koloteczne. Bio je to njegov blaženi nemir.
To był jego błogosławiony niepokój, przez który mówił nam, że zadaniem wiary nie jest to, by strzec naszych interesów i być ukojeniem dla sumienia, lecz wręcz przeciwnie, aby z naszego trwałego samozadowolenia zmuszać do dynamiki walki życia, dopóki my i świat wokół nas będziemy daleko od sprawiedliwości i miłości, dopóki będą biedni, chorzy, niewierni, chorzy, nie możemy być zadowoleni i spokojni. Zresztą, czyż Chrystus nie powiedział, że przynosi na świat miecz, ogień niepokoju? Poprzez przyjście Chrystusa na ziemię nasze drogi zasiane są błogosławionym niepokojem. Ojciec Sławko niósł ten błogosławiony niepokój i przez niego był zawsze skłonny,
równoduszny, niezalożeni.
Jego życie
ostati ravnodušni
nadal postawia nam pytanie, czy możemy pozostać obojętni, patrząc na niesprawiedliwość, zło i biedę wokół nas. Jeżeli znajdziemy się pod obowiązkiem działania, a my uciekniemy, kto może nasze postępowanie nazwać roztropnością? Jeżeli milczymy, gdy powinniśmy byli przemówić, kto przejmie odpowiedzialność za nasze tchórzostwo? Jeżeli widzimy głodnego i chorego, a zamkniemy swoje serce, który spowiednik może będzie mógł usprawiedliwić nasze sumienie? Jeżeli unikamy wszelkiego obowiązku, nieprzyjemności czy niepokoju, jak będziemy mogli potwierdzić siebie jako ludzi? Kiedyś pewna pani, będąca na pielgrzymce kilka lat po śmierci ojca Sławko, powiedziała: kiedykolwiek spotykałem ojca Sławko, wydawał mi się trochę ostry w odpowiedziach, krótki, wyzbyty ciepła, jednym słowem niedostępny. A wtedy, gdy jednego dnia widziałam wioskę matczyną, którą założył, zrozumiałam wszelką głębię i szlachetność jego szerokiego serca. Nauczyłam się nauki duszy i zrozumiałam jego mowę miłości, która często jest niezrozumiała przy ołtarzach, językach i rytuałach. Drodzy bracia i siostry, Błogosławiony niepokój Ojca Sławko trwał w służbie budowania Królestwa Niebieskiego, ale Królestwa, które nie jest gdzieś obok naszego życia, Królestwa Niebieskiego, które zaczęło się już tutaj. I dlatego On poprzez swoje życie, swoje opowiadanie się za życiem, chciał, aby to Królestwo Niebieskie zaczęło się już tutaj i abyśmy my byli tego świadkami i największymi budowniczymi. Do nas dziś należy, do nas wiernych, którzy podlegamy Panu, pracować każdego dnia, aby wydarzyło się Królestwo Boże w sercu człowieka, aby przygotować się do przybycia do niewidocznego Królestwa, wiecznego Królestwa. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca.